są przeciwne pragnieniom drugich. Same nie wiedzą, czego chcą. Przyczyną tego jest upór, przekora, niedojrzałość. Podobnie rzecz ma się z dorosłymi. Chcą wszystkiego, a nie potrafią niczego ze sobą ustalić, uzgodnić. Jezus jasno mówi, że tego pokolenia, które nie potrafi się zdecydować, czego naprawdę chce, nie można zadowolić. Wiemy, że przeszkodą w przyjęciu Bożych planów i Bożego zbawienia jest własne ja. Dlatego pokuta, odwracając człowieka od siebie samego, kieruje go ku Bogu i ku Jego woli. Droga zbawienia polega na odwracaniu się od swych pragnień, a nawróceniu się do Boga. Takimi upartymi dziećmi okazali się faryzeusze i uczeni w prawie w stosunku do Jana Chrzciciela i Jezusa. Jan był dla nich za surowy, Jezus zaś wydawał im się za mało święty. Nazywali go żarłokiem, pijakiem, przyjacielem celników. Faryzeusze nie potrafili dojrzeć w ich życiu planów Bożych. Jednak opinie takich prześmiewców nie mają żadnego znaczenia, gdyż nie mają w sobie Bożej mądrości. Ta mądrość objawia się w inny sposób. Poznaje się ją nie po tym, co ktoś mówi, ale po owocu, jaki wydaje w życiu ludzi, którzy są jej prawdziwymi dziećmi. Ta Ewangelia wprowadza nas, uczestników kongresu, także w temat parafii jutra. Czy nie oddaje ona w sposób rzeczywisty niekiedy słusznych, a niekiedy niesłusznych oczekiwań wobec Kościoła i parafii? Czy nie jest tak, że często są to bardzo ogromne oczekiwania, a nawet wymagania, za którymi nie idzie właściwie żadne zaangażowanie wiernych stanowiących tę parafię? Ludzka mądrość nie wystarcza do poznania i przyjęcia planów zbawienia. Sam Bóg z miłości może nas obdarzyć mądrością i objawieniem. I tylko dzięki Bożej mądrości i Bożej łasce rozpoznajemy Boże plany i stajemy się dziećmi mądrości. I więc dzisiaj, w tych dniach, tutaj w Licheniu podejmujemy temat przyszłości parafii, należy też określić rzeczywistość, w której żyjemy. Nie jest żadnym odkryciem, że sekularyzacja przybrała gwałtownie na sile. Natomiast wspólnota Kościoła przeżywa czas zamętu. Wielu wierzących, duchownych i świeckich, w tej atmosferze dezorientacji czują się zagubieni i opuszczeni. W pewnym momencie Duch Święty doprowadzi do przezwyciężenia tego kryzysu, ale na to potrzeba czasu i będzie to bolało. Oznacza więc to, że wiara musi być w nowy sposób sformułowana, czy inaczej jeszcze mówiąc, musi w nowy sposób sformułować swoje podstawy, bo tylko tak będzie mogła przeniknąć na nowo do świadomości dzisiejszego człowieka. Musimy też jako ludzie wierzący uznać i nie unikać tego, że istnieje spór o wartości, w którym chrześcijanie muszą bronić człowieka jako stworzenia Bożego. Jest to wyzwanie wymagające wielkiej odwagi. Widzimy bowiem także kościoły, które za bardzo upodobniły się do dzisiejszego świata. Nie tylko nie pozyskują ludzi, ale ich tracą. Zarazem dostrzegamy wyraźny trend zainteresowania małymi grupami, ale z dobrze określoną tożsamością, co zachęca do dawania świadectwa wiary. Nie dość jest powtarzać, że w istotę Kościoła stanowi nie praca społeczna, ale wiara w Boga, z której rodzi się następnie także zaangażowanie społeczne. Pierwszeństwo Boga w Kościele, konkretna obecność Boga w Chrystusie mającym ciało, to właśnie ma zasadnicze znaczenie, ponieważ w grę wchodzi tożsamość Kościoła. Bez tej wyraźnej tożsamości nie pomogą nam żadne adaptacje i żadne dostosowanie. Czytane dzisiaj w liście do świętego Pawła do Tymoteusza słowa o Kościele Boga żywego i wielkiej tajemnicy pobożności możemy odnieść także do parafii, czyli do określonej wspólnoty wiernych, utworzonej na sposób stały w kościele partykularnym. Dzisiaj bowiem w tym słowie, które do nas przyszło, mamy kilka określeń kościoła. Jest on domem Bożym, jego żywą świątynią, jego mieszkaniem, jego rodziną. Drugie określenie Kościoła, jest ono wspólnotą Boga żywego, świętym zgromadzeniem powołanym do wspólnoty przez Słowo Boże. I po trzecie, jest on filarem i podporą prawdy. Prawda, którą Chrystus przyniósł i którą On sam jest, z całą pewnością znajduje się w Kościele. Ta prawda jest tajemnicą, misterium, która objawiona została w Chrystusie Jezusie. Jest prawdą, że w najbardziej fundamentalnym znaczeniu Kościół żyje w parafiach. Zdecydowana większość wiernych styka się z Kościołem tylko na poziomie parafialnym, nie na poziomie diecezji, ani tym bardziej Kościoła powszechnego. Właśnie w parafiach przystępują ludzie do sakramentów. Duszpasterz parafialny ich prowadzi i naucza. Kościół parafialny jest głównym miejscem, w którym słuchają oni Słowa Bożego. I z pewnością każdy z nas tu obecnych ma własne osobiste doświadczenie parafii, jednej czy kilku. Z mojej perspektywy mogę tylko powiedzieć, że ten obraz jest bardzo zróżnicowany. Niekiedy, gdy czytam czy słucham wypowiedzi dotyczących życia Kościoła czy parafii, odnoszę wrażenie, że mówiący nie zna innych parafii poza parafią wielkomiejską. A to nie jest cały Kościół i cała Polska, duże miasto, czy to będzie stolica, czy inne miasto. Mam doświadczenia parafii w dwóch diecezjach, tutaj we Włocławskiej i wcześniej w Gnieźnieńskiej. Szczególne bogactwo spostrzeżeń zawsze przynoszą wizytacje. Przez tych 11 lat byłem w ponad 250 parafiach, przeprowadzając tam wizytacje pasterskie. I to, co mogę dzisiaj na użytek naszego spotkania i refleksji powiedzieć, jako dość powszechne moje doświadczenie, to z pewnością niechęć wiernych do formalizowania swojej obecności. Nie brakuje naprawdę w parafiach ludzi świeckich, w dużych i bardzo małych, którzy chętnie uczestniczą i angażują się w życie Kościoła, ale wyraźnie widać ich niechęć do jakichś form instytucjonalnych. Łatwiej o przynależność do grup modlitewnych, formacyjnych, charytatywnych. znacznie gorzej do rad parafialnych czy do stowarzyszeń. Nie jest teraz czas i miejsce, aby szerzej szukać podstaw takiego zjawiska, ale wydaje się, że niechęć dość powszechna dzisiaj w ogóle w społeczeństwie, zwłaszcza wśród ludzi młodszych. Niechęć do brania odpowiedzialności i indywidualizm ma tu swoje znaczenie. Patrz dzisiejsza Ewangelia. Zresztą odbywający się obecnie synod aż nad wyraz wyraźnie wskazał właśnie na ten problem, skoro w skali Kościoła w Polsce można mówić, i to raczej na wyrost, o zaangażowaniu się około 100 tysięcy osób. W innych krajach było bardzo podobne. Jest to więc bardzo niewiele. Z całą pewnością więc stwierdzenie, często się pojawiające, że potrzebna jest zmiana myślenia, że potrzebna jest zmiana mentalności całego ludu Bożego w odniesieniu do przyszłości parafii, jest słuszna. Co więcej, są tacy, którzy uważają, i pewnie mają rację, że będzie to trwało i że musi przyjść nowe pokolenie duchowieństwa i wiernych, świeckich, aby dokonał się proces odnowy. Tak czy inaczej, jeśli mówimy parafia jutra, to myślimy o długiej drodze. Parafia jutra musi więc skoncentrować się na sprawach zasadniczych i powrócić do źródła. Podpowiedzi daje nam katechizm Kościoła katolickiego. Nie ma tam wiele na wprost interesujący nas temat, ale to, co jest, wystarczy, aby wprowadzić zasadniczy kierunek. Czytamy bowiem. Parafia wprowadza lud chrześcijański do uczestniczenia w życiu liturgicznym i gromadzi go podczas tej celebracji. Głosi zbawczą naukę Chrystusa, praktykuje miłość Pana w dobrych i braterskich uczynkach. I dalej kolejne wskazanie. Parafia jest wspólnotą eucharystyczną i ośrodkiem życia liturgicznego rodzin chrześcijańskich. Jest ona uprzywilejowanym miejscem katechezy dzieci i rodziców. I trzecie. Kościół parafialny jest uprzywilejowanym miejscem adoracji, rzeczywistej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Tak więc modlitwa, liturgia, katecheza. Dzisiaj wymagania wiernych, którzy regularnie uczestniczą w życiu parafii, a dotyczące liturgii są postawione bardzo wysoko, na całe szczęście. Wielu wierzących, jeśli nie znajdują godnie odprawianej mszy świętej, bez dziwactw i udziwnień, bądź dobrego nauczania we własnej parafii, szukają tego gdzie indziej. Katecheza, a myślę tu o katechezie parafialnej, katecheza, która ogranicza się tylko do przekazywania abstrakcyjnych praw wiary i przykazań, które nie dotyczą bezpośrednio ludzkiego doświadczenia i ludzkiego życia, nie pomaga w kształtowaniu prawdziwej wiary chrześcijańskiej. Katecheza, oprócz przekazywania praw wiary i nauki moralnej, będzie wprowadzała w życie pod przewodnictwem Ducha Świętego, w życie modlitwy i osobistej relacji z Jezusem. I właśnie tak rozumiana katecheza powinna być przewodnią zasadą przygotowania dzieci do pierwszej komunii, młodzieży do bierzmowania, narzeczonych do małżeństwa i stałej formacji małżeństw, rodzin i ludzi dorosłych w parafii. Taka katecheza musi być duchowa i jednoznaczna. To znaczy nie może zmieniać, łagodzić przesłania ewangelicznego, aby na siłę utrzymać słuchaczy. nie bez przyczyny. W czasie każdej Eucharystii modlimy się przecież, abyśmy byli bezpieczni od wszelkiego zamętu. W tym miejscu u stóp Pani Licheńskiej zakończmy trzema wezwaniami z litanii do Matki Bożej Licheńskiej, które wydaje mi się bardzo dobrze oddają ten szczególny moment, kiedy tutaj jesteśmy i kiedy tak wiele osób rozważa sprawę przyszłości parafii, parafii jutra. Prosimy więc, Matko, która uczysz nas gorliwości w posłuszeństwie Słowu Bożemu. Matko, która oczekujesz od nas nawrócenia serca. Uproś nam wiarę, która nie jest tylko formalizmem religijnym,